kart historii.
Domniemane obserwacje Bigfoota w przedwojennej Polsce. Niniejsza relacja pochodzi z forum serwisu cryptozoology.com. Relacja została sporządzona przez człowieka mieszkającego w USA, którego rodzina pochodzi z Polski. Wszyscy przypuszczalnie wyemigrowali w trakcie II wojny światowej lub krótko po niej. Rozmawiałem dziś rano z moją babcią, powtórzyła mi ona historię, którą opowiedzieli jej rodzice, gdy była małym dzieckiem, o dzikich ludziach mieszkających w lesie. W końcu zapytałem ją, co jej rodzice mieli na myśli. Czy byli to rzeczywiście niespokojni i złośliwi ludzie, czy może coś więcej? Jej odpowiedź brzmiała: oni byli nazywani Getzko. Powiedziała mi, że choć jej rodzice nigdy nie widzieli żadnego z nich, byli z ich powodu przerażeni. Jej rodzice urodzili się w Orunki, w północnej Polsce, mieście, którego nie ma już na mapach, ponieważ zostało ono zniszczone podczas II wojny światowej. Było to miasto zamieszkiwane przez rybaków. Miasto było nawiedzane przez czarnych jeźdźców, prawdopodobnie przez kozaków, między 1895 a 1900 rokiem. Najprawdopodobniej były to bardzo duże istoty, wzrostu około 2-2,4 metra. Były one pokryte ciemnym futrem, spod którego wystawały tylko nos, oczy i usta. Mogły one chodzić wyprostowane lub na kolanach, biec na czworakach, podobno też biec bokiem. Były niezmiernie potężne i wiadomo było, że mogą atakować ludzi. Żywiły się drzewnymi resztkami, czasami też raczyły się rybami. Jak było wiadomo, były nastawione przyjaźnie do koni, psów i innych zwierząt. Wydawały podobno parskające odgłosy, brzmiące jak końskie. Pewnego dnia, gdy moja babcia wróciła ze szkoły do domu w 1939 roku, trzymała w ręce słownik. Jedno ze słów brzmiało goryl i było opatrzone ilustracją przedstawiającą goryla w pozycji wyprostowanej. Kiedy jej matka zobaczyła ową ilustrację, zaczęła wrzeszczeć i krzyczeć: to jest Getzko, to jest Getzko. I moja babcia musiała jej wyjaśnić: nie, mamo, to jest goryl. Moja babcia pamięta, jak rodzice opowiadali jej historię o Getzko. Pewnej nocy była straszna burza. Babcia nie pamięta, czy była to burza, czy zamieć, i jeden z chłopców nie wrócił do domu. Nazajutrz, kiedy wrócił, powiedział, że owłosiony olbrzym zaciągnął go do jaskini i tam przetrzymywał do czasu, aż burza ustała. Pewien człowiek i jego żona zostali zaatakowani przez Getzko, kiedy szli przez ciemny las. Jak pamięta moja babcia, w taki sposób określali to miejsce jej rodzice. Jak opowiadali, jeden z czarnych jeźdźców udał się do lasu, by zabić to stworzenie. Dwa dni później jego koń wrócił z ciałem jeźdźcy pozbawionym głowy. Miejski lekarz, który był także masażem, powiedział, że rana wyglądała tak, jak gdyby głowa została wyrwana, nie odcięta. Pewna rodzina próbowała utrzymać się z rybołówstwa. Pewnego dnia jeden z czarnych jeźdźców powiedział im, że jeśli nie zapłacą, za karę odbiorą im dzieci. Nie udało im się zmniejszyć kary. Dzień przed tym, jak czarni jeźdźcy mieli przyjść i zabrać dzieci, sąsiedzi rano zapukali do drzwi i kazali im wyjść na zewnątrz. Na dworze leżała olbrzymia ryba, tak duża, że tylko koń mógł ją wyciągnąć z wody. Później babcia powiedziała, że był to Styrgan. Czyżby jasiotr? W każdym razie żaden z sąsiadów nie miał konia. Jedynym koniem był ten należący do czarnego jeźdźcy. Moja babcia powiedziała, że zapytała, jak to się stało, a jej matka odpowiedziała, że w ziemi były odciśnięte ślady stóp, dużo większe niż normalne stopy ludzkie i tylko z czterema palcami. Tylko dwa zwierzęta mogły wyciągnąć taką rybę. Koń i Getzko. To są historie, które babcia najlepiej pamięta. Zna także fragmenty innych historii, te jednak są najbardziej interesujące. Czy ktoś jeszcze słyszał o polskim Bigfoocie? Słowo Getzko pochodzi prawdopodobnie od niewłaściwie zapisanego wyrazu oznaczającego ducha lub zjawę. Czy określenia duch lub zjawa mogą wskazywać na zwierzę podobne do Sasquatcha? Tak brzmi relacja pochodząca z forum serwisu cryptozoology.com. Co do tej relacji istnieje kilka niejasności. Przede wszystkim miejscowość, w której miały miejsce opisywane wydarzenia. W oryginale relacji nazwa zapisana jest jako Oruncia, która brzmi podobnie do gdańskiej Oruni, która niegdyś była osobnym miastem, po wojnie zaś stała się dzielnicą Gdańska. Najprawdopodobniej chodzi jednak o nieistniejącą już miejscowość o nazwie Orynka na Kresach Wschodnich, na terenie włączonym później do białoruskiej SRR. Kwestią sporną pozostaje również nazwa nadana temu hominidowi lub pustelnikowi, bo i taką możliwość należy brać pod uwagę. Autor relacji w oryginale zapisał ją jako Gecko, co stosując wymowę angielską brzmi jak nasze dziecko. Mogło to być również jednak Giecko lub Giacko. Giecko prawdopodobnie nie jest jedynym hominidem, którego obserwowano w naszej części Europy. Sporo jest relacji o tak zwanych szumskich deklach, szczególnie dużo zaś pochodzi z XIX wieku. Nazwa szumskie dekle znaczy dosłownie kobiety z lasu. Podania o tych zwierzętach znane były w całej Europie Wschodniej. Na Bułgarii nazywano je divite żeny, w Słowenii divie devojke, w Czechach divożenki, w Serbii zaś divie żony. W Polsce funkcjonowały najprawdopodobniej dwie nazwy – dziwożony i leśne panie. Według opisów szumskie dekle pokryte były czerwonawym lub czarnym futrem, za wyjątkiem pozbawionej sierści twarzy. Posiadały one duże głowy oraz silne i długie ręce. Wydawały z siebie głośne, wrzaskliwe okrzyki. Niekiedy nawiedzały domy i stajnie w poszukiwaniu ciepła i pokarmu. W niektórych relacjach i podaniach dowiadujemy się również, iż szumskie dekle wykradały ziarno ze spichlerzy. Żywiły się dziczyzną i rybami. Sporadycznie w relacjach pojawiają się wzmianki, jakoby szumskie dekle z liści i innych fragmentów roślin robiły sobie coś na kształt odzieży. Zwierzęta te zamieszkiwały wyłącznie obszary lasów. Spośród relacji najbardziej wiarygodna jest ta pochodząca z zimy 1870 roku z Chorwacji. Wtedy to dwaj bracia o nazwisku Paurowicz nocowali w stajni nieopodal miejscowości Sewerowac. W pewnym momencie bracia obudzili się i ujrzeli stojącą przed nimi owłosioną postać. Gdy jej dotknęli, zwierzę wybiegło ze stajni. Bracia próbowali je dogonić, nie udało im się to jednak z powodu grubej warstwy śniegu, która uniemożliwiła dalszy pościg. Wszelkie relacje i podania na temat szumskich dekli przestały się pojawiać wkrótce po wybuchu I wojny światowej. Jeśli szumskie dekle naprawdę istniały, mogły zostać przypadkowo wytępione w wyniku działań wojennych. Na podstawie cryptozoology.com oraz George Eberhardt, Mysterious Creatures, A Guide to Cryptozoology. Tłumaczył, opracował i czytał Ivelios. Materiały w języku polskim ukazały się na łamach portalu cryptozoologia.pl.